Wieczór. Mamy 30 marca 2025 roku. Dzisiaj przypada 336. rocznica śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego, a my zaczynamy odcinek Stacji Ateizm. Ja mam na imię Witold, razem ze mną w studiu jest Impaktor i razem z wami poprowadzimy dla was audycję. Czym się zajmujemy w stacji? O co tu wszystkim w tym wszystkim chodzi? Cztery główne filary naszego programu są następujące. Promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy ateistów prześladowanych, dyskryminowanych oraz prowadzimy dialog na temat wiary dowolnego typu. I właśnie ten dialog jest esencją naszego programu, ponieważ zapraszamy wszystkich do rozmowy. Wszystkich zapraszamy do telefonów, do kontaktu z nami przez telefon, przez czat. Jeżeli chcielibyście opowiedzieć o swojej wierze, o tym, w co wierzyliście, dlaczego, pod wpływem jakich czynników nabyliście czy utraciliście dane poglądy, zadzwońcie do nas. W co wierzycie i dlaczego? Jesteśmy ogromnie ciekawi. Zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, mamy dla was kilka ogłoszeń. Po pierwsze, audycje nasze zazwyczaj nadajemy w niedzielę, ale najbliższy nasz odcinek nadamy w sobotę, 12 stycznia. Także możecie sobie już zaznaczyć w kalendarzu, jeżeli chcielibyście nas śledzić. Po drugie, Stacja Ateizm jest projektem, który może współtworzyć każdy z was. Jeżeli chcielibyście do nas dołączyć, nic prostszego, wystarczy jeden mail na adres rekrutacja@stacjamyślnikateizm.pl. Kogo najbardziej byśmy u nas widzieli? Widzielibyśmy kogoś, kto chciałby odbierać telefony od widzów, czyli zostać tak zwanym screenerem, kimś, kto czeka na drugiej stronie linii, przeprowadza wstępny wywiad z naszymi widzami oraz przekierowuje ich do poczekalni i daje nam znać, kto do nas dzwoni i z jaką sprawą. Po drugie, jeżeli znacie się na tworzeniu grafiki i chcielibyście swoimi umiejętnościami się z nami podzielić, to bardzo, bardzo chętnie powitamy w naszym zespole kogoś, kto zajmuje się grafiką, jak również, jeżeli dobrze ogarniacie media społecznościowe, chcielibyście pomóc w moderacji naszego Facebooka, Instagrama, tworzyć treści na nasze platformy społecznościowe, to bardzo chętnie również z wami nawiążemy kontakt.
Dodam jeszcze, że szukamy też moderatora czatu na YouTubie, który jest potrzebny w trakcie odcinków.
Oczywiście, tak właśnie. Co więcej, zapraszamy, jeżeli chcielibyście wesprzeć nas, podzielić się z nami tutaj środkami na dalszą naszą działalność, to my bardzo chętnie wam się odwdzięczymy. Odwdzięczymy się naszymi gadżetami, do których na razie należą naklejki na tablice rejestracyjne. Także myślę, że będzie to fajny gadżet dla kogoś, kto nas lubi i kto chciałby się z nami tutaj...
Jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób je uzyskać, jutro, od jutra na naszej stronie będzie osobny dział na ten temat. Także zapraszam jutro na naszą stronę. Odnośnie ogłoszeń chciałem też dodać, przypomnieć właściwie, że jesteśmy cały czas dostępni jako podcast na Spotify'u i będziemy wchodzić stopniowo też na inne otwarte platformy podcastowe, także zapraszamy również tam.
Jasne. Także myślę, słowa wstępnego tyle. I tak jak mówiliśmy, gwoździe naszego programu jest kontakt z widzami, także nasz numer telefonu już działa, centrala już czeka na telefony od was. Zapraszamy do pisania do nas na czacie, do ciekawych wiadomości, do ciekawych pytań na pewno się odniesiemy na żywo. A teraz myślę, możemy ruszać z naszym głównym tematem, którym są newsy religijne. Przyjrzymy się, co w trawie piszczy, co dzieje się na naszym podwórku i nie tylko. Jakie wydarzenia związane z religią ostatnio miały miejsce? Także Impaktor.
Jeszcze chciałem tylko dodać, że poza newsami mamy dzisiaj dla was jeszcze konkurs z nagrodami dla osób, które są na czacie na żywo, także popłaca oglądać nas na żywo na YouTubie. Zapraszamy. A tymczasem zapraszamy na Co w krzyżu. Witajcie w naszym nieregularnym segmencie newsowym. A dzisiaj naszym pierwszym newsem będzie news okołopaleontologiczny. W Czadzie odkryto szczątki Sahelanthropus chadensis, potencjalnie najstarszą znaną czaszkę na ewolucyjnej gałęzi człowieka z okresu, kiedy prawdopodobnie mieliśmy ostatniego wspólnego przodka z szympansami. Osobnika nazwano Toumai, czyli nadzieja życia w lokalnym języku. Z kilku powodów anatomicznych ewidentne jest, że Toumai chodził głównie na dwóch nogach w porównaniu do szympansów, które chodzą prawie wyłącznie na czworakach. Nasz Toumai żył sobie 7 milionów lat temu nad brzegiem jeziora na terenie współczesnego Czadu. I moglibyście zapytać, to bardzo ciekawe, ale co to ma wspólnego z religią? Otóż czaszka Toumai została odnaleziona w prowizorycznym grobie z kośćmi innych ssaków. Wszystko ułożone mniej więcej skierowane w kierunku Mekki, czyli tak jak robią to muzułmanie. Oznacza to, że gdzieś po XI wieku jacyś muzułmanie, czyli hardkorowi kreacjoniści, a współcześnie antyewolucjoniści, znaleźli czaszkę i pomyśleli sobie: biedny współwyznawca Allaha, stworzyciel człowieka pod postacią Adama i Ewy w obecnej formie kilka tysięcy lat temu, na pewno chciałby, żeby ułożyć go w kierunku Mekki. I tak też zrobili, po czym pozbierali okoliczne kości, sądząc, że należą do czaszki, i ułożyli całość w kierunku Mekki, jak Allah przykazał. Jest to bardzo adekwatne zobrazowanie definicji słowa ironia, tak mi się wydaje, Witold. Co o tym sądzisz?
Zdecydowanie. Tutaj mamy tutaj synkretyzm. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale rzeczywiście takie połączenie z islamem, proto-islamem, bo islamu jeszcze wtedy chyba nie było, ale rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo...
Islam ma to do siebie, że on szczyci się tym, że właściwie nie zmienił się od czasu powstania, a wszystkie inne religie, z którego poprzedzały, czyli chrześcijaństwo i judaizm, zostały w czasie zniekształcone za sprawą szatana. Natomiast ponieważ islam jest w tej samej formie od początku, to jest to niezmienione słowo Boga i dlatego jest najlepszy i dlatego trzeba być właśnie wyznawcą islamu. No, fantastycznie zupełnie jest to, że jedna z najbardziej kreacjonistycznych religii, która całkowicie odrzuca jakiekolwiek osiągi naukowe, osiągi człowieka, który coraz więcej uczy się otaczającym go wszechświecie, natknął się na szczątki pra gatunku jeszcze nawet nie hominida, tylko z czasów, kiedy jeszcze człowiek właściwie był małpą, a nie hominidą. I uznał go za człowieka i ułożył szczątki w kierunku Mekki, ponieważ zapewne był to ktoś, kto zginął w ciągu ostatnich kilkudziesięciu, kilkuset lat i teraz należy go poprawnie pochować zgodnie ze słowem Allaha. No fantastycznie.
Tak, tutaj mam takie refleksje, że po pierwsze islam, tak jak mówisz, szczyci się byciem niezmiennym, chociaż i wcale nie ma tutaj w obrębie islamu żadnych frakcji, które uważają się za jedyną słuszną, nie, ale wszystko jest idealnie spójne, islam jest niezmienny. Po drugie, myślę, każda religia uważa, że jest jedyną słuszną i że tylko my mamy rację, a wszyscy inni się mylą. Może nie każda, ale wielu religiom można tak przypisać.
Powiedziałbym, że większość. Okej. Przechodzimy do kolejnego newsa. Kolejny news dotarł do nas z Teksasu. Mianowicie...
Z za wielkiej wody.
Przewodniczący okręgu szkolnego w Teksasie oświadczył, że Biblia musiała zostać usunięta z bibliotek szkolnych z powodu nowego prawa stanowego zakazującego książek zawierających treści pornograficzne. Treść orzeczenia mówi, że na mocy ustawy stanowej nr 900, uchwalonej przez legislaturę Teksasu w 2023 roku w celu ochrony szkół przed treściami o charakterze jednoznacznie seksualnym lub wulgarnym, Biblia została uznana za nieodpowiednią ze względu na, tutaj cytat, materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym. e-mailu do zaniepokojonych rodziców poinformowano, że pełny tekst Biblii został usunięty, ponieważ został sklasyfikowany zgodnie z tym przepisem, chociaż fragmenty Biblii pozostają dostępne w bibliotekach okręgu. Cudowne.
Ja osobiście uważam, że jest w tym dużo racji. Nie wiem co ty myślisz, ale ja uważam, że jest to zdecydowanie niepozbawione podstaw, bo jeżeli wgryziemy się w Stary Testament, co robiliśmy z Marcinem w ostatnim odcinku, chociaż niekoniecznie w tym kierunku, bo skupialiśmy się na dobroci Boga, ale ta dobroć Boga przeplatała się z różnymi ciekawymi treściami, które jak najbardziej, myślę, odpowiadają temu, o co poszła awantura w Teksasie, o której powiedziałeś. Bo możemy przeczytać w Biblii chociażby takie sceny, jak ojciec wydaje swoje córki na zbiorowy gwałt, tak jak było w Sodomie, jak co zrobił Lot ze swoimi córkami. Niedługo później w Biblii możemy przeczytać o tym, jak córki swojego ojca odurzają alkoholem, a następnie z nim współżyją, żeby mieć z nim dzieci. Czy to jest lektura odpowiednia dla młodzieży szkolnej? Bardzo dyskusyjne według mnie. Dalej możemy natknąć się na takie...
Jak na przykład to, jak dobry Pan Bóg, który jest miłością, wysyła swoich wyznawców Izraelitów, aby zarżnęli sąsiedni lud, wyrżnęli wszystkich mężczyzn, a kobiety ciężarne rozpłatali od szyi po łona. To też jest wspaniałym cytatem z jednej z ksiąg Starego Testamentu.
Tak, zapewne chodzi ci o Księgę Liczb i masakrę na Madianitach.
Przykładów jest bez liku, i natomiast ogólnie chrześcijanie, już szczególnie w Stanach Zjednoczonych, uważają, że nazywają to tak zwaną dobrą księgą.
The Good Book.
Więc jest to fantastyczny przykład samozaorania się.
Tak.
Jeszcze...
Tak. Przypomina mi się tutaj pewien materiał od pewnego serwisu, który kiedyś nazywał się Uniwersytetem, prowadzony przez niejakiego Denisa Pragera, o tym, że dobrą książką do czytania dzieciom jest Biblia. No to myślę, że w świetle naszego tutaj krótkiego komentarza można się bardzo zastanowić, czy to jest dobra książka dla dzieci.
Ogólnie jest fantastyczną książką do czytania, jeżeli chce się zostać ateistą, natomiast jest też dobrą do czytania, jeżeli jest się chrześcijaninem i szczególnie i bardzo, bardzo uważnie dobiera się fragmenty, które się czyta. Tak jak robimy to, albo jak robiliśmy to, kiedy ja na przykład byłem lektorem katolickim, tak jak robiliśmy to przed czytaniami na mszy świętej. Dodam jeszcze ciekawostkę, że również w Teksasie w latach 2000 był słynny Dover Trail, który był to proces sądowy, gdzie kreacjoniści próbowali wymusić prawnie nauczanie kreacjonizmu, a właściwie inteligentnego projektu, który jest takim bardziej współczesnym wcieleniem kreacjonizmu, w szkołach. Niestety dla nich proces ten przegrali. Fantastyczny materiał na ten temat jest na YouTubie. Jest on serią wykładów na ten temat profesora Millera, który sam będąc katolikiem nie pozostawia suchej nitki na tych kreacjonistach teksańskich. Także polecam również.
Od siebie tak mi się przypomniało, że od głosu protestu przeciwko nauczaniu w szkołach kreacjonizmu i inteligentnego projektu rozpoczął się pastafarianizm, o którym niedawno pisaliśmy na naszym Facebooku.
Okej, przechodzimy do kolejnego newsa.
Poczekajmy, mamy pytanie.
O, mamy pytanie.
Zawsze się mówi wszystko od początku do końca, a nie tylko do połowy. Jeśli Bóg kara, to głównie za składanie ofiar z ludzi, a tym bardziej dzieci. Stąd zagłada pewnych nacji. No, Blondie, ale zauważ, jeżeli ktoś popełni coś złego, zrobi coś złego, popełni jakieś przestępstwo, to czy należy ukarać osobę, która to zrobiła, czy należy ukarać całe miasto, w którym ona mieszkała, czy cały naród, do którego ona należała? Czy odpowiedzialność zbiorowa jest czymś słusznym według ciebie?
A ja dodam jeszcze to, że jeżeli przeczytasz sobie Stary Testament, to dowiesz się, że to właśnie chrześcijański Bóg Jahwe żądał ofiar z dzieci. Mamy przynajmniej kilka przykładów tego w Starym Testamencie. W tym jedna niedoszła ofiara w postaci syna Abrahama, gdzie Bóg ostatecznie się rozmyślił, natomiast w kilku innych przypadkach się nie rozmyślił. Natomiast oskarżanie sąsiednich religii przez Izraelitów o składanie ofiar z dzieci było dokładnie tym samym, czym dzisiaj jest twierdzenie przez Putina, że na Ukrainie odbywa się konglomeracja nazizmu i trzeba ich zdenazyfikować. Na tym samym to polegało. Nie mamy wielu, albo w ogóle w wielu przypadkach, żadnych danych pozwalających stwierdzić, że sąsiedzi Izraelitów składali ofiary z dzieci, natomiast Izraelici sami chwalą się w swoim pięcioksięgu mojżeszowym składaniem ofiar z dzieci. Także polecam lekturę Biblii. Można się z tego wiele dowiedzieć na temat własnej religii, o której często chrześcijanie nie mają pojęcia. Ok, następny news dotyczy, a właściwie jest to nie tyle news, bo jest to informacja znana już od dawna, natomiast wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy. Płyn do mycia naczyń Ludwik. Pamiętacie ten slogan reklamowy? Ludwik więcej znaczy niż płyn do mycia naczyń. Nie żartowali, co kryje owo więcej. Płyn do mycia Ludwik produkowany jest przez grupę Inco, założoną w 1947 roku przez Bolesława Piaseckiego, działacza obozu narodowo-radykalnego oraz Falangi i bliskiego współpracownika późniejszych władz PRL-u. Nie znosił on demokracji, uważał, że czasem trzeba się pogodzić z jej istnieniem. ONR to ugrupowanie polityczne o charakterze faszystowskim, a Falanga, skrajnie prawicowa i nacjonalistyczna organizacja określana jako neofaszystowska, narodowo-bolszewicka, ekstremistyczna i terrorystyczna. Właścicielem 100% grupy INCO jest Civitas Christiana, katolickie stowarzyszenie mocno aktywne politycznie, wspierające partie sympatyzujące z postulatami skrajnej prawicy. Organizacja liczy tysiące członków w całej Polsce, ma oddziały w większości polskich miast, zgodnie ze swym statutem ma zajmować się propagowaniem postawy katolickiej i patriotycznej. O tym, jak bogata jest Civitas Christiana, świadczy luksusowa siedziba w centrum Warszawy oraz szereg biurowców w większych miastach Polski i ośrodki wypoczynkowe. Wartość całej grupy INCO z fabrykami szacuje się na grubo ponad miliard złotych. Pieniądze ze sprzedaży Ludwika, a także produktów do pielęgnacji i obuwia Buwi oraz nawozów Florwit, które również należą do tej grupy, wspierają wydawanie katolickich mediów i książek, organizację uroczystości religijnych, a przede wszystkim lobbowanie za konserwatywnym katolickim państwem wyznaniowym i sponsorowanie publicznych akcji, między innymi antyaborcyjnych. Właśnie na to idzie istotna część każdej złotówki wydanej na płyn Ludwik. Pamiętaj o tym, kiedy następnym razem będziesz kupował płyn do mycia naszyń.
No cóż, nawet za czymś tak prozaicznym jak płyn do mycia, podstawowy tutaj artykuł chemiczny przydatny w każdym gospodarstwie domowym, może się kryć tak poważne drugie dno.
Tak.
Nawet utrzymywanie czystości w domu może być tak przewrotne.
Zaskakujące jest, jak wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, bez względu na to, jaki mają światopogląd. A ogólnie Civitas Christiana i grupa INCO, właściwie sama grupa INCO, nie chwali się tym za bardzo na swoich stronach biznesowych, poza tym, że można, jak się pogrzebie na ich stronie, można znaleźć wzmiankę, że udzielają się charytatywnie w różnych organizacjach charytatywnych chrześcijańskich. Natomiast wystarczy troszkę bardziej poskrobać i wychodzą takie rzeczy. Także polecam pamiętać, gdzie idą pieniądze wydane na Ludwika. Jeżeli nie jest to zgodne z twoim światopoglądem, są na rynku alternatywy, często nawet tańsze. A zanim przejdziemy do kolejnych newsów, rozpoczniemy konkurs, w którym będzie można wygrać dzisiaj jedną z trzech książek. Zwycięzca konkursu będzie miał zaproponowane trzy książki i będzie mógł sobie jedną z nich wybrać. Tytuły tych książek podamy, kiedy skontaktuje się z nami mailowo. Przechodzimy więc do...
Jaka to religia?
Dzisiaj będziemy mieli 5 podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź na temat tej religii, zanim przejdziemy do kolejnych newsów, to uznaje istnienie Jezusa oraz Buddy, ale określa ich jako ledwie przeciętnych, bez wyższej roli w religii. To jest podpowiedź numer 1. Pierwsza osoba, która poda nazwę tej religii na czacie, zwycięży. Dodatkową zasadą jest to, że liczą się tylko 3 pierwsze próby każdej osoby. Także jeżeli zgadniesz za 4. razem, to niestety nie będziesz liczył się w konkursie. Witold, jakiego newsa dla nas przygotowałeś?
Ja chciałbym zacząć od czegoś zza naszej zachodniej granicy, a konkretnie sytuacji w kościołach w Niemczech, a konkretnie liczebności członków tychże kościołów. Jak podaje portal Onet za katolicką agencją informacyjną, największe kościoły w Niemczech wciąż tracą członków. Dwa największe kościoły, katolicki i ewangelicki, kolejny raz zanotowały spadek liczby wiernych. Jak poinformowała konferencja Episkopatu Niemiec 27 marca w Bonn, w ubiegłym roku z kościoła katolickiego odeszło ponad 300 tysięcy osób. Według tych danych kościół liczy obecnie 19,8 miliona członków, kolejny rok poniżej 20 milionów. Również w marcu o liczbie wiernych poinformował Kościół Ewangelicki w Niemczech i z tych informacji wynika, że ubyło z tego kościoła 345 tysięcy protestantów. Także myślę, że odwrót od kościoła widzimy nie tylko u nas, ale również w innych krajach też. Z czym jest to spowodowane, no to powodów może być wiele, ale myślę, że niektóre się nasuwają same. Chociażby na przykład problem tego, co robili hierarchowie kościelni, a do czego nie bardzo chcieli się przyznawać, a do dzisiaj nie zostało to rozwiązane. W Niemczech może być to również zachodnia polityka tamtejsza, która oznacza, że każdy, kto jest zapisany do kościoła, osobiście musi ten kościół współfinansować. I nie to poprzez, nie że poprzez ogólne podatki, tylko że poprzez podatek kościelny, który jest dodatkowo od twoich dochodów odprowadzany, jeżeli w urzędzie podatkowym tamtejszym zadeklarujesz przynależność do jakiegoś kościoła.
Odwrotnie. Trzeba zadeklarować, że nie jest się wyznawcą, jeżeli nie żeby... To jest tak. Domyślnie odprowadzony przez siebie podatek. Jest to niewątpliwie jeden z powodów i tak samo powinno być w Polsce, bo w tym momencie część naszych podatków wszystkich w Polsce trafia do Kościoła katolickiego. Natomiast innym czynnikiem, który myślę, że też ma spory wpływ na to, jest po prostu upowszechnienie się internetu, wiedzy na temat religii. Więc tak jak wszędzie. Dodatkowo protestanci często, bo różnica między protestantami i katolikami jest między innymi taka, że katolicy mają swój centralne ciało, które mówi im, co tak właściwie mają wierzyć oficjalnie. Mamy Watykan, który przyjął ewolucję człowieka w XX wieku i oficjalnie jest to akceptowane i jest twierdzone przez postępowych chrześcijan i sam Watykan, że Bóg po prostu działa przez ewolucję, więc przynajmniej nominalnie mamy tu mniejszy konflikt pomiędzy wierzeniami a rzeczywistością, o której wiedza jest coraz powszechniejsza pośród żyjących. Dlaczego Watykan to robi? Robi to dlatego, żeby minimalizować straty wiernych, ponieważ jeżeli nie ewoluowaliby swoich twierdzeń, to coraz większa liczba osób zdawałaby sobie sprawę, że te wierzenia są po prostu niekompatybilne z rzeczywistością, która ich otacza. Natomiast w wypadku protestantów nie ma takiego centralnego organu i ciała i wiele odłamów protestanckich, a nawet nie odłamów, a właściwie regionów, w których protestanci funkcjonują, panuje totalny kreacjonizm. Protestanci zachodnioeuropejscy są trochę mniej wokalni niż protestanci amerykańscy. Jedyny plus protestantyzmu amerykańskiego i takiego zaangażowanego jest apologetyka. Apologetyka, która w chrześcijaństwie jest właściwie, w katolicyzmie jest prawie nieobecna, a na zachodzie Europy podobnie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z apologetyką, która wyrosła na gruncie potrzeby uzasadniania racjonalnego, przynajmniej pozornie racjonalnego uzasadniania, dlaczego ta religia jest tą właściwą. Więc tam można, są jakieś argumenty, z którymi można się zmierzyć intelektualnie bądź nie. To prawda, wystarczy wiedza na temat logiki, racjonalnego myślenia i błędów logicznych na poziomie zupełnie podstawowym, żeby wszystkie te argumenty rozsypały się w popiół, ale przynajmniej jest coś. Natomiast w Polsce, nawet kiedy na przykład rozmawiałem z zakonnikami dominikanami, którzy podobno mają jedne z najlepszych argumentów intelektualnych za istnieniem Boga, no to najlepszy argument, jaki usłyszałem, to było: popatrz na drzewa, to raz, a drugi argument był: jeżeli to nie byłaby prawda, to zmarnowałbym swoje życie. Więc to jest poziom argumentacji, których można uzyskać w Polsce, pomijając już argumenty lokalnych proboszczy, którzy próbują używać tylko autorytetu, bez żadnych argumentów.
Tutaj na czacie Wojtek H. pisze: a czy w Niemczech to nie śmierć jest pierwszym powodem zmniejszania się liczebności wyznawców tych dwóch religii? Tak, oczywiście, jak najbardziej tak może być, tylko tutaj nasuwa się pytanie, dlaczego ci członkowie kościoła, którzy z kościoła odeszli poprzez śmierć, nie są uzupełniani nowymi członkami? Dlaczego ludzi do kościoła nie ciągnie, żeby chociażby zapisać do kościoła swoje dzieci? Czy właśnie w tym kościele jest coś, co ludziom nie odpowiada? Czy ludzie zdecydowali się może przemyśleć swoje poglądy? Czy warto, i zadali sobie pytanie, czy warto swoje dzieci do tego kościoła wciągać?
No właśnie, to jest też dobra okazja, żeby przypomnieć wam, że w prawym górnym rogu ekranu widzicie numer telefonu, na który możecie w tym momencie zadzwonić i opowiedzieć nam o waszej opinii na jakikolwiek temat związany z religią lub z dzisiejszymi tematami. Nasz numer to 717-230-575, przepraszam. Także zapraszamy. Witold?
Dobrze, idąc dalej. Tutaj w mieście Łubowice, w parafii pod Raciborzem, wierni przyłapali księdza na dość niecodziennych zainteresowaniach. A konkretnie okazało się, że ksiądz ma profil na portalu randkowym. Jak pisze portal Interia, początkowo duchowny wszystkiemu zaprzeczał, jednak ostatecznie przyznał się, że konta rzeczywiście należy do niego. Kapłan złożył rezygnację z funkcji proboszcza i wyraził skruchę. Sprawą zajmuje się opolski sąd decyzjalny, przekazała Interia. Dowiedzieliśmy się o sytuacji ponad tydzień temu, kiedy sami zatroskani parafianie poinformowali nas, że najprawdopodobniej, bo nie było pewności, na jednym z portali służących do aranżowania spotkań towarzyskich znajduje się konto ich proboszcza. Opisał dla Interii rzecznik prasowy kurii diecezjalnej w Opolu. Mówię prawdopodobnie, bo na zdjęciach nie było widać twarzy proboszcza. Jak przekazał ksiądz, były to fotografie, z których wierni wywnioskowali, że mogły powstać na terenie tamtejszej plebanii. Proboszcz początkowo wszystkiemu zaprzeczał. Kiedy doszło do konfrontacji z proboszczem, on też tutaj wobec nas zaprzeczał, tak jak wobec parafian, że to nie jest jego profil. W niedzielę już oficjalnie i biskupowi, i parafianom proboszcz przyznał się, że to jest jednak autentyczny profil. Proboszcz złożył pisaną rezygnację na ręce biskupa, ta została przyjęta.
Wspaniałe. Zanim dodam coś na ten temat, to chciałem tylko wspomnieć o drugiej podpowiedzi naszego dzisiejszego konkursu. Religia ta naucza, że człowiek może wyleczyć każdą chorobę bądź fizyczną przypadłość jedynie siłą woli. Każda choroba, stan psychiczny czy słabość fizyczna są psychosomatyczne, czyli są tylko i wyłącznie wynikiem stanu umysłu. A wracając do twojego newsa, Witold, no to cóż, no można powiedzieć, że celibat uderza ponownie. Wspaniałe, zdrowe osobowości rodzi kompletna abstynencja, przynajmniej nominalna, prawda?
No, oczywiście. Myślę, że chęć bycia w związku, chęć takiego bardziej bliskiego kontaktu z drugą osobą jest czymś jak najbardziej normalnym, co odczuwa bardzo wiele osób. A na to wchodzi Kościół katolicki i mówi sługom Chrystusa, czyli kapłanom, że nie wolno. No ale to, że się powie, że nie wolno, to nie znaczy, że przestaje się chcieć. No i trzeba kombinować w jakiś sposób. Ale skąd się wziął celibat? Czy celibat wynika z Biblii? No nie wynika, jest to w całości wynalazek ludzi. Można się kłócić, jakie były dokładne podstawy do wprowadzenia takiego celibatu. Czy chodziło o zatrzymanie majątku kościelnego wewnątrz kościoła, żeby nie dziedziczyły go ewentualne dzieci księży zgodnie z prawem, gdyby księża legalnie takie dzieci mieli? Czy chodziło o coś innego?
Nie musimy się zastanawiać, tak. Bo dokumentacja kościelna konkretnie na to wskazuje. Nie było czegoś takiego jak celibat aż do jeszcze chyba 600-700 lat temu, nie było czegoś takiego.
No, jak mówi pismo, biskup powinien być porządny człowiek, mąż jednej żony. A tu nagle Kościół mówi, że nie wolno mieć żony.
Natomiast Kościół zorientował się, że jeżeli owi biskupi, nawet księża, będą mieli dzieci, no to te dzieci będą dziedziczyć ich majątek. No a majątek to jest coś, co Kościół bardzo lubi. Więc trzeba było zmienić ten niekorzystny stan rzeczy. Innym przypadkiem, kiedy Kościół katolicki zmienił sobie Słowo Boże po to, żeby móc zachować majątek, to jest usunięcie drugiego przykazania. Katolicy mają 9 przykazań, dlatego ostatnie musiało być rozbite na 2, żeby nie wyglądało głupio i nadal można było mówić, że jest 10 przykazań, prawda? A usunięte przykazanie dotyczyło tworzenia jakiejkolwiek sztuki i podobizm, czy to Boga, czy ludzi, czy czegokolwiek innego.
Nie uczynisz sobie obrazu ani rzeźby, nie będziesz oddawał im czci.
To przykazanie jest obecne nadal w protestantyzmie, dlatego jak pójdziemy do kościoła protestanckiego, to zobaczymy, że nie ma tam żadnych obrazów. Jest tylko czysty krzyż, bez żadnej postaci na nim. Jest też obecny oczywiście w islamie, który jest takim chrześcijaństwem 2.0 i judaizmem 3.0.
Dobrze. Idąc dalej, co wydarzyło się, przechodząc teraz z Polski do odległego zakątka świata, czyli do Peru? Jak podaje portal TVN24, wpływowa organizacja katolicka rozwiązana za sadystyczne nadużycia. Sodalicja Życia Chrześcijańskiego, SCV, wpływowa katolicka grupa z Peru, decyzją papieża Franciszka została rozwiązana. Dochodzenie, jakie wcześniej przeprowadzono w szeregach ruchu, ujawniło serię nadużyć jego kierownictwa, w tym dopuszczanie się przemocy seksualnej, fizycznej i psychologicznej. Ofiarom wypłacono już $1 000 000 odszkodowań. Papież Franciszek postanowił rozwiązać Sodalicję Życia Chrześcijańskiego założoną przed blisko 55 laty peruwiańską organizację katolicką. Jako pierwsze o decyzji głowy kościoła poinformował portal Info Watykana, a w poniedziałek jego ustalenia potwierdzili sami członkowie ruchu. Jak wskazuje Guardian, zakończenie działalności grupy ma związek z nadużyciami, do jakich w jej szeregach dochodziło od lat. Pierwsze doniesienia o nieprawidłowościach sięgają pierwszej dekady XXI wieku. Jednak głośno zrobiło się o organizacji w 2011 roku, kiedy to byli członkowie Sodalicji oskarżyli się archidiecezji w Limie na działalność założyciela ruchu Luisa Figariego, przypomina brytyjski dziennik. Ostatecznie jednak ani peruwiański kościół, ani Stolica Apostolska nie podjęły wtedy konkretnych działań. Sprawa nabrała rozgłosu dopiero w 2015 roku, kiedy to jeden z pokrzywdzonych, Pedro Salinas, napisał książkę we współpracy z dziennikarką Paolą Ugas, w której opisał przypadki nadużyć, do jakich dochodziło wewnątrz organizacji. Zgodnie z relacją samego ruchu, wyrządzone ofiarom krzywdy obejmują nadużycia seksualne, znęcanie się psychiczne, znęcanie się fizyczne, nadużywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie władzy i naruszenia wewnętrznych wytycznych postępowania. Z ich powodu organizacja odczuwa głęboki smutek. W zamieszczonym na swojej stronie oświadczeniu prosi też ona wszystkie swoje ofiary o wybaczenie. Także moje przemyślenie jest takie, że cóż, no mamy jakąkolwiek jaskółkę, która przebija ten cały beton milczenia na temat przemocy i zła, które działy się w samym Kościele katolickim, czy też w organizacjach, które Kościół katolicki firmował swoją marką. Ale po pierwsze, czy będzie to jaskółka, która uczyni wiosnę i czy za deklaracjami, że jest nam bardzo przykro, pójdzie jakakolwiek działanie, jakiekolwiek działanie w kierunku naprawy wyrządzonych krzywd, no kwestia otwarta. Jak myślisz, Impaktor?
No myślę, że jestem trochę mniej optymistycznie nastawiony do tego, ponieważ wydaje mi się, że to jest kolejny przypadek tego, że Kościół, Watykan, papież reagują dopiero wtedy, publicznie w ten sposób reagują dopiero wtedy, kiedy sprawy nie da się zamieść pod dywan. To jest domyślny tryb działania. Dopiero kiedy powstaje książka, jest opublikowana, nie da się wstrzymać jej dystrybucji, wtedy dopiero Watykan zaczyna działać, bo zawsze lepiej jest przenieść, wyciszyć, pochylić się nad problemem, niż faktycznie rozwiązać problemy systemowe. Podam jednocześnie kolejną podpowiedź na temat naszej dzisiejszej religii. Trzecia podpowiedź. Jest to jedyna organizacja w historii, która po kampanii gruźb i ataków osobistych wobec inspektorów skarbowych niższego i najwyższego szczebla wygrała wojnę z Urzędem Skarbowym, uzyskując status całkowitego zwolnienia z obowiązków podatkowych. Cóż to może być za religia?
Na czacie użytkownik OS pisze: witam, trwają dni ateizmu. Dziś była pokazana inscenizacja przygotowana przez koalicję ateistyczną, pokazującą egzekucję Stanisława Łyszczyńskiego, pierwszego ateisty, który się ujawnił. No tak, jeżeli chodzi o Kazimierza Łyszczyńskiego, to jak najbardziej o nim pamiętamy i o nim wspomnieliśmy na początku dzisiejszego odcinka, bo akurat dzisiaj zginął. No, ogromnie smutna historia człowieka, który był ofiarą mordu sądowego, nazwijmy rzecz po imieniu.
Mamy dzisiaj naszych ludzi w Warszawie i relację z tego wydarzenia, z Dni Ateizmu dzisiejszych, będziecie mogli oglądać za 2 tygodnie w specjalnym odcinku w sobotę, tym razem nie w niedzielę. Także zapraszamy i pamiętajcie zaktualizować swoje kalendarze.
Tutaj użytkownik uzupełnia, a właściwie został wydany przez sąsiada i stracony przez kata. Tak, bo ja sam pisałem artykuł o Łyszczyńskim na naszego Facebooka i z tego co pamiętam to poszło o to, że pożyczył sąsiadowi pieniądze, ten sąsiad nie chciał mu tych pieniędzy oddać i go po prostu podkablował, że Łyszczyński jest ateistą, no i się wydało, bo u Łyszczyńskiego znaleziono jego księgi, w których pisał bardzo, bardzo nieodpowiednie rzeczy, no i zginął okrutną śmiercią. Takie wówczas... Takie były czasy, niestety.
Widzę, że kroi nam się telefon, ale zanim do tego przejdziemy, podam jeszcze może kolejną podpowiedź dzisiejszego konkursu. Każdy z urzędników, kapłanów tej religii musi podpisać kontrakt na 1 miliard lat w służbie religii. Nie mogą oni posiadać innego zatrudnienia w tym czasie, a ich wynagrodzenie w wysokości około 800 zł miesięcznie bardzo często jest obcinane nawet do 90% za drobne i absurdalnie definiowane przewinienia. Także mamy Sebastiana, który dzwoni do nas z Opolskiego. Poprosimy o połączenie.
Bardzo prosimy.
Halo, Sebastianie, jesteśmy na linii.
Cześć, jestem z wami. Tak, dzwoniłem też tydzień temu, także ten może mnie pamięta kolega. Chciałbym zapytać, bo była sprawa związana, jakby wątek dotyczył także teorii ewolucji. Jestem ciekaw waszego zdania. czy znaczy może argument Santini skierowany przeciwko naturalizmowi, związany właśnie z teorią ewolucji. Jeśli nie, to szybko go przedstawię, żeby też widzowie wiedzieli, o czym mowa i chętnie bym usłyszał po prostu wasze zdanie.
To przedstaw go proszę może, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi.
Chodzi o to, że może w paru krokach. Agnes Huntinga twierdzi, że ewolucjonizm i naturalizm są teoriami sobie przeczącymi, a przynajmniej podważającymi sobie nawzajem, dlatego że zgodnie z tym, co mówi naturalizm, istnieją tylko fenomeny podpadające pod zmysły, to co może zbadać generalnie fizyka. W związku z tym nasze umysły, nasze pojęcia, nasze myśli nie pretendują do tego, by były jako takie prawdziwe, dlatego że ewolucja nie ma zamiaru tworzyć istoty, które poznają prawdę, ale które mają być w środowisku adaptacyjne. W związku z tym, jeżeli załóżmy dotyka pewną roślinę albo pewne zwierzę jakaś choroba albo jakieś zagrożenie, to nie musi mieć ono przekonania prawdziwego w związku z tym, co się z nim dzieje, tylko mają zadziałać mechanizmy. W związku z tym nasz mózg również działa na zasadzie mechanizmu, który ma sprawić, aby człowiek funkcjonował i przeżył. I to jest cel ewolucji. Teraz w związku z tym, jeżeli prawda nie gra w tym roli, no to przyjmując naturalistyczny punkt widzenia świata, trzeba dojść do wniosku, że nasze umysły nie są skonstruowane w ten sposób, aby zdobywać prawdziwą wiedzę, lecz jedynie zachowywać się w sposób adaptacyjny, a co podważa wszelkie poglądy, jakie wynikają z naszego myślenia. I otóż jednym z tych poglądów jest sam naturalizm, jeżeli przyjmujemy naturalizm, tak? No i z tego by wynikało, że naturalizm w wersji ewolucyjnej jest poglądem wymierzonym w sam siebie i nie może być, że tak powiem, racjonalnie utrzymywany. Jedyny sens, mówi Plantinga, byłoby wtedy, gdyby wierząca osoba, która zakładałaby, że ewolucją sterował Bóg, który chciał, aby w ten sposób powstały umysły, które tropią prawdę, wtedy by to nie był pogląd wymierzony sam w siebie, dlatego że wtedy celem ewolucji byłoby w takim zamyśle stworzenie istoty, które ostatecznie będą na tej ziemi żyły po to, aby poznać prawdę i wtedy pogląd ten nie podważałby sam siebie, bo prawda grałaby jakąś rolę. I w związku z tym wniosek Plantingi jest taki, że jedynie osoba wierząca może tak naprawdę w sposób sensowny wierzyć w teorię ewolucji, a ateiści, naturaliści jakby sami sobie ten podgląd podkopują.
Sebastian, umknął mi ten moment, w którym ten naturalizm miał sobie przeczyć. Czym konkretnie to miało sobie przeczyć?
Chodzi o to, że celem ewolucji nie jest tworzenie bytów, które poznają prawdę. Tak? I w związku z tym, jeżeli to nie jest cel ewolucji, lecz jedynie adaptacyjność, no to naturalista nie ma podstaw, aby sądzić, że jego umysł w ogóle tworzy coś prawdziwe.
Po pierwsze, twierdzenie, że ewolucja ma jakiś cel, jest twierdzeniem nadzwyczajnym i trzeba by to jakoś udowodnić, bo cele mają rzeczy, które mają jakąś świadomość i działają celowo. Natomiast to, co wiemy na temat ewolucji, to wiemy, że jest to po prostu dostosowywanie się do warunków. I to nie jest jakaś hipoteza, tylko to jest po prostu obserwacja i widzimy to na bieżąco. Kolejną kwestią jest pomierzanie dwóch pojęć naturalizmu, bo mamy zarówno naturalizm metodologiczny, jak i naturalizm ontologiczny. Naturalizm ontologiczny tutaj przyjmujemy, że mogą istnieć tylko rzeczy, które są naturalne, mają odniesienie do świata fizycznego. Natomiast cała nauka współczesna bazuje na naturalizmie metodologicznym, który nie mówi, że tylko takie rzeczy istnieją, które są naturalne, natomiast mówi jedynie, że możemy badać tylko rzeczy naturalne i wydawać na ich temat sądy, które można podciągać pod naukę lub jakąś wiedzę. Więc to jest bardzo istotne rozróżnienie między tymi dwoma naturalizmami. Więc nie widzę tutaj żadnej sprzeczności, natomiast widzę bardzo powszechny pośród teistów niezrozumienie do końca stanowiska, z którym się nie zgadzają, bo w ich świecie wszystko ma jakiś cel. Natomiast tutaj świat, który nie ma, który nie jest stworzony przez inteligencję, nie ma celu sam w sobie.
Tak, to może ten, dopowiadając, właśnie załóżmy, że tego celu nie ma, nie? No to jakby wpisuje się w tą logikę, że skoro umysły nasze nie powstały w wyniku, nie powstały ukierunkowane na to, aby poznawać prawdę, to nie mamy możliwości, znaczy nie mamy podstaw, by sądzić, że tworzy takie prawdziwe twierdzenia, nie? I chodzi o to, że w ten sposób podkopujemy jakby wiarygodność swojego poznania.
Nie podkopujemy, ponieważ po pierwsze, my jako powiedzmy osoby racjonalne czy ludzie nauki, oni nie twierdzimy, że mamy wiedzę ostateczną i absolutną natomiast na temat otaczającej nas rzeczywistości. Mamy natomiast nasz umysł powstał po to, abyśmy mogli przetrwać w warunkach, które nas otaczają. Przy okazji zaczęliśmy go wykorzystywać do myślenia i dochodzenia do wniosków na temat otaczającej nas rzeczywistości. Stopniowo doszliśmy do tego, że wymyśliliśmy narzędzia takie jak logika i metoda naukowa. Co one nam dają? One nam dają poznanie świata w zakresie możliwie najbliższym prawdy na podstawie tego, co w tym momencie mamy. Więc nie wydajemy twierdzeń na temat otaczającej nas rzeczywistości, że tak jest absolutnie pewnie, bo takie rzeczy są tylko w matematyce, ewentualnie logice. Natomiast cała nauka, czy biologia, ewolucja, astronomia, kosmologia, to są twierdzenia. To jest teoria naukowa, czyli czym jest teoria naukowa? Jest to obecnie najlepsze wyjaśnienie dostępne na podstawie znanych faktów, które wszystkie te fakty tłumaczy i żaden z faktów jej nie przeczy.
Ja zgadzam się jakby z tym, co tu powiedziałeś, jeśli chodzi o to, gdy przyjmiemy stanowisko to naturalistyczne, nie? Że po prostu nasz umysł nie jest w zasadzie absolutnie pewny i szczelny i że będzie zawsze tworzył twierdzenie prawdziwe i tak dalej.
Tylko gdyby tak było, to nie byłoby tysiące religii, prawda? I tysiące bogów, bo wszystkie nie mogą być prawdą, natomiast mogą wszystkie nie być prawdą.
Tak, tylko ku na ucznienie, ja bym może tak położył to na dwóch rękach, nie? Jak tak w Matrixie tabletka czerwona i tabletka niebieska. Po jednej stronie mamy światopogląd, który mówi, że no nasz umysł nie został tak zrobiony, żeby mieć pewność, że to, co myślimy, jest prawda. A po drugiej stronie mamy tabletkę kolejną, czerwoną powiedzmy, która mówi, że nasz umysł powstał dzięki nakierowanej ewolucji po to, aby prawdę poznawać. I w związku z tym ten argument Plantingi sprowadza się tylko do tego. Tabletka niebieska sprawia, że sam naturalizm jakby się podkopuje, gdy chodzi o jego wiarygodność. A po drugiej stronie mamy umysł, który poznaje prawdę i doszedł do wniosku, że ewolucja jest prawdziwa. Nie? I tu ona się jakby uwiarygadnia w tym sensie.
Ta czerwona tabletka jest twierdzeniem, które w żaden sposób nie jest uzasadnione i w tym argumencie ten argument nie posiada żadnego uzasadnienia. Natomiast tabletka niebieska jest tym, na co wszystko, co wiemy na temat świata i biologii, wskazuje. Więc mamy z jednej strony tą czerwoną tabletkę, o której ty mówisz i którą promuje tamta osoba, autor tego argumentu, który jest twierdzeniem wspaniałym, ale jak zwykle zero podstawy, a z drugiej mamy po prostu wnioski, do których doszliśmy na podstawie badania i analizy rzeczywistości.
No, o ile możemy zaufać także temu naszemu umysłowi. Okej, okay, to że dzięki. To tyle, jeśli chodzi o to, co chciałem was zapytać. Poznałem wasze zdanie i pozdrawiam was. Dzięki.
Dziękujemy bardzo, Sebastianie. Dzwoń do nas jeszcze nie raz.
Mam awarię kamery, sekundę.
Pewnie. O, jesteś z powrotem.
Audio było cały czas, tak?
Tak, bez problemu.
Okej.
Okej, dobrze. Także bardzo dziękujemy Sebastianowi. Sebastianie, dzwoń jeszcze do nas. Zachęcamy każdego, kto chciałby się z nami czymś podzielić. Telefony, wszystkie linie mamy wolne, także wszystkie linie są dla was.
Numer telefonu 717-230-575. Mhm. A ja podam przedostatnią, a właściwie ostatnią podpowiedź dzisiejszego konkursu. Twórca religii jest rekordzistą księgi Guinnessa pod względem ilości opublikowanych opowieści fikcyjnych. Jest ich ponad 1000. Podkreślić należy, że chodzi tylko o ilość, bo jakość jest dość żenująca. Myślę, że jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości do tej pory, to rozwiały się one w tym momencie i mamy już zwycięzcę konkursu.
Mamy wypowiedź z czatu. Tomasz J.G. pisze, niektóre systemy są zbyt złożone, aby mogły powstać w wyniku ewolucji i losowych mutacji, na przykład mechanizm krzepnięcia krwi. To dowód na kreacjonizm. No, z takim twierdzeniem jest wiele problemów. Po pierwsze, to, że z całym szacunkiem, ktoś nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak coś mogło powstać w wyniku ewolucji, no to nie znaczy, że to nie jest prawda, że tak się nie stało. Tak samo jak ktoś nie jest w stanie pojąć jakiegoś zjawiska fizycznego, to jeszcze nie oznacza, że to zjawisko nie jest prawdziwe. Tak samo to, że ktoś nie wyobraża sobie, jak krzepnięcie krwi mogło powstać ewolucyjnie, to nie znaczy, że to nie powstało ewolucyjnie. Tak, są argumenty z nieredukowalnej złożoności, tak jak na przykład niektórzy argumentują na przykład, że oko nie jest, jest czymś zbyt doskonałym, czymś zbyt złożonym, zbyt skomplikowanym, aby to mogło powstać samoistnie, samorzutnie, w wyniku ślepej ewolucji, bez tutaj zaplanowanego procesu poruszonego w ruch przez doskonałego stworzyciela, ale no to nie jest żaden argument.
Drogi Tomaszu, cały proces sądowy Dover, o którym mówiłem dzisiaj wcześniej, właśnie obracał się wokół tego właśnie argumentu o tym, że są rzeczy, które nie mogły powstać w wyniku ewolucji i są rzeczy tak zwane irreducible complexity. Czyli tam jednym z przykładów było oko, innym przykładem było napęd bakterium flagellum. Jest fantastyczny materiał na YouTube. Jest to wykład doktora Kena Millera albo Kenta Millera, który był jednym z biegłych w tym procesie, także zachęcam cię do obejrzenia tego materiału, który być może wiele ci wyjaśni.
I też moja refleksja na temat myślenia w tym kierunku jest taka, że jest to myślenie kompletnie zgubne. Bo jeżeli będziemy tak z góry zakładać, że coś jest tak niesamowite, że to jest niepojęte, więc zakładamy, że to był Bóg, no to dokąd nas to doprowadzi? Zauważ, że starożytni Grecy uważali, że błyskawice podczas burzy, no to jest objaw gniewu Zeusa. A my jako współcześni ludzie, którzy naukę mamy już nieco bardziej rozwiniętą, wiemy, że to jest to normalne zjawisko fizyczne i w tym nie ma niczego nadzwyczajnego. Gdybyśmy my zakładali, że coś, czego nie rozumiemy, co jest dla nas nieznane, co jest dla nas zadziwiające, niepojęte, coś, co przerasta możliwości naszego wyobrażenia na chwilę obecną, jest dziełem Boga i nie należy się tym interesować, skąd to, ani dlaczego, ani jak, bo odpowiedzią na wszystko jest Bóg, no to gdzie my byśmy byli jako ludzkość? Czy my byśmy odkryli prąd elektryczny, promieniotwórczość, czy dokonalibyśmy tych wszystkich odkryć i wynaleźlibyśmy te wszystkie wynalazki, które mamy? No nie, to jest droga donikąd. Także należy zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi, a nie chwytać się czegoś, co jest intelektualnie wygodne, intelektualnie może być pociągające, bo odpowiedzią na to wszystko jest Bóg, wspaniały nasz Stwórca i tak dalej, ale coś, co jest tak naprawdę lenistwem intelektualnym i prowadzi nas donikąd. Taka moja myśl tutaj. Nie wiem, czy Impaktorze chciałbyś coś uzupełnić.
No mogę tylko dodać, że to jest kolejny argument zbudowany na błędzie logicznym. W tym wypadku jest to albo błąd logiczny osobistego niedowierzania, albo argument z ignorancji. A jeżeli argument jest zawiera błąd logiczny, to jego wnioski są bezwartościowe. Także podobnie jak argument przywołany wcześniej w trakcie rozmowy telefonicznej, tam jest kilka błędów logicznych zawartych, między innymi błąd stracha na wróble, czyli stworzenia, odmalowania pozycji przeciwnika jako takiej, które, czym ona nie jest, ale więc tworzymy sobie takiego stracha na wróble, po czym go przewracamy i ogłaszamy sobie zwycięstwo.
Tak, po naszemu chyba bardziej znane jako atakowanie chochoła, bo po angielsku rzeczywiście jest strawman fallacy.
Tak jest. No.
A jeżeli też taka moja myśl, jeżeli ktoś używa takiej argumentacji, że nie wiadomo jak, a więc Bóg, na potrzeby obrony swojej religii, no to proponuję też zauważyć, że na coś takiego mogą się powołać przedstawiciele mnóstwa różnych wyznań. I jak rozstrzygnąć, kto ma rację?
Między innymi wyznawcy tatusia Muminka. Nie wiadomo, dlaczego coś się stało, dlatego tatuś Muminka to zrobił, prawda? Odnośnie naszego konkursu, pierwsza osoba lub osoba, która uważa, że była pierwsza z podaniem poprawnej odpowiedzi, którą był kościół scjentologiczny lub scjentologia, prosimy o napisanie maila na nasz e-mail kontakt@stacjaateizm.pl i dogadamy się w kwestii przesłania nagrody. A wy, kochani, dzwońcie do nas, ponieważ jak nie będziecie do nas dzwonić i nie będziecie chcieli z nami rozmawiać, no to my będziemy zwijać program. Tymczasem patrząc na czat, tak, Witold?
Tak, wpadł mi w oko jeszcze jeden news. Jak pisze Gazeta Wyborcza, obowiązkowa religia lub etyka dla uczniów, katecheci Ordo Iuris piszą projekt ustawy. Z inicjatywy Stowarzyszenia Katechetów Świeckich prawnicy ultrakonserwatywnego Ordo Iuris prowadzą pracę nad obywatelskim projektem ustawy wprowadzającej obowiązkowe zajęcia religii i etyki do szkół. No bo jak wiadomo, dzisiaj jest to dobrowolne. Rodzice mogą wybrać etykę, rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą wybrać religię, mogą wybrać etykę, mogą nie wybierać żadnego z tych przedmiotów. Natomiast co by chciały środowiska konserwatywne, środowiska katolickie? Konkretnie tego, żeby religia lub etyka była dla uczniów obowiązkowa. Argumentując to w ten sposób, że jest to nauka wartości, bez religii w szkole wyrośnie nam pokolenie nihilistów, ludzi bez celu w życiu, ludzi bez sensu w życiu, ludzi bez wartości i tak dalej. To perspektywa straszna, ale do czego by to doprowadziło? Jak podają sami rodzice uczniów, czy też sami uczniowie, nawet jeżeli ktoś chce etykę wybrać, to bywa to trudne, ponieważ no żeby tę etykę zorganizować, musi się zebrać grupa 7 uczniów, przynajmniej, którzy by to chcieli na taki przedmiot uczęszczać. Nawet jeżeli się zbierze, no to różnie w praktyce z tym bywa, bo bywa to na przykład tak, że dyrektorzy są temu niechętni, bo dla dyrektorów to jest dodatkowy kłopot, więc umieszczają tę religię lub etykę bardzo wcześnie rano lub bardzo późno na 9 lekcji, żeby uczniom się odechciało. No i w efekcie uczniowie mają do dyspozycji tylko religię, jeżeli by chcieli na którykolwiek z tych przedmiotów wchodzić. A jeżeli byśmy poszli za takim pomysłem, no to de facto do szkół zostanie wprowadzona obowiązkowa religia. I tylko religia, bo etyka będzie dodatkowym wyborem, ale wyborem złudnym. I za takim rozwiązaniem też lobbują Stowarzyszenia Katechetów, no bo dla nich, nie ukrywajmy, jest to praca. Także ale też pytanie, czy tym katechetom bardziej chodzi o dobro uczniów, czy bardziej chodzi o to, żeby chodzi o etaty i godziny? Kwestia otwarta.
Mamy kilka pytań z czatu. Na przykład, jaki jest argument, że Boga nie ma? No więc Jarok zadał to pytanie. Jaki jest argument, że Boga nie ma, to należy zapytać osób, które twierdzą, że Boga nie ma. My jesteśmy ateistami, czyli nie twierdzimy, że Boga nie ma, twierdzimy jedynie, że nie ma dobrego powodu, by sądzić, że Bóg jest. Więc nie wysuwamy twierdzenia logicznie pozytywnego. Możemy natomiast, a przynajmniej ja mogę wysunąć twierdzenie logicznie pozytywne, że Boga biblijnego nie ma, A wiemy to stąd, że jest on opisany jako byt wewnętrznie sprzeczny, a z logiki wiemy, że coś, co jest wewnętrznie sprzeczne, istnieć nie może. Ma całą masę i serię sprzeczności opisanych w Biblii i w samym katolicyzmie również, w katechizmie Kościoła katolickiego, dlatego jest niemożliwe. A skąd to się wzięło? Ano, wzięło się stąd, że Bóg Jahwe, Bóg judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, bo to jest ten sam Bóg i ta sama mitologia, on zaczął się jako jeden z podrzędnych bogów mitologii ugarycko-kananejskiej, gdzie był jednym z wielu bogów odpowiedzialnym za jakiś tam segment życia. I przez długi czas pierwsi Izraelici wyznawali wielu bogów, między innymi jego braci, jego kochankę, która zdradzała go z jego ojcem Elem i tak dalej, i tak dalej. I było bardzo podobnie jak w starożytnej Grecji, gdzie różni bogowie mieli różnych kapłanów i różne świątynie. No i naturalne jest, że w takiej sytuacji powstaje pewien konflikt, jeśli chodzi o potrzebę zwiększania swoich wpływów i każda z tych świątyń, każde ugrupowanie kapłanów danego Boga dążyło do zwiększenia swoich wpływów kosztem minimalizacji wpływów swoich przeciwników czy kapłanów pozostałych bogów. I trwało to jakiś czas, nawet można poczytać o tym w Starym Testamencie, w Księdze Sędziów między innymi, gdzie są pojedynki między kapłanami Jahwe a kapłanami Baala, który jest bratem Jahwe. Pojedynki te polegały na paleniu zwłok zwierząt i który dym będzie szedł bardziej do przodu, ten Bóg wygrywa. Więc jest tego sporo w Starym Testamencie. Nie wszystko zostało usunięte na przestrzeni setek lat przez Kościół katolicki, nawet we współczesnych wydaniach Biblii. I stopniowo judaizm jahwejski, czyli kapłani Jahwe, wygrali ten konkurs. Ostatnie stadia były bardzo krwawe, gdzie dochodziło po prostu do mordów pozostałych kapłanów, pozostałych bogów. I w ten sposób Jahwe został bogiem jedynym judaizmu. Ale powstał problem, który już szczególnie ujawnił się w chrześcijaństwie, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z jednym Bogiem, to on musi być odpowiedzialny za wszystko. I jednocześnie mamy Boga, który chcemy, żeby był dobry, ale jednocześnie mamy zło na świecie, a jednocześnie chcemy, żeby Bóg był wszechmocny i wszechwiedzący i bardzo mądry. Więc jak Bóg, który jest wszechmocny, wszechwiedzący, supermądry i wszechdobry, może stworzyć świat, w którym jest zło? No nie może. Więc stąd powstają setki lat apologetyki i argumentów logicznie wadliwych, próbujących uporać się z takimi problemami, które rozkładają się na logice na poziomie przedszkola. Ale też stąd mamy Boga, który jest wewnętrznie sprzeczny i stąd wiemy, że Bóg chrześcijański, taki jaki jest opisany w Biblii, i tak samo Bóg islamu i Bóg współczesnego i nowoczesnego judaizmu istnieć nie może, bo jest wewnętrznie sprzeczny. Więc stąd to wiemy. Natomiast jeśli chodzi o Bogu w ogóle, nie twierdzimy, że takich nie ma. Tutaj jest pytanie do mnie. Impaktor myli się, że logika dopuszcza istnienie sprzecznych twierdzeń, tak zwana logika minimalna. Otóż jest tak zwanych kilka rodzajów logik, między innymi również logika rozmita i tak dalej, ale jeżeli przeanalizujemy, na czym one polegają, to okazuje się, że każda z logik jest po prostu, sprowadza się do logiki binarnej, czyli tak lub nie. W wypadku przykładowo logiki rozmytej, jest to wielokrotne instancje logiki rozmytej, zgrupowane w sobie, dają nam tak zwaną logikę, wielokrotne instancje logiki binarnej, zgrupowane razem, dają nam logikę rozmytą. Czy mamy jeszcze jakieś pytania z czatu? Wydaje mi się, że mamy.
Mhm.
czy można dzwonić przez WhatsApp albo Skype. Na razie dostępny jest tylko zwykły telefon, ale jeżeli masz Skype'a, no to póki jeszcze działa, no to możesz do nas zadzwonić przez VoIP na nasz numer telefonu.
Skype się zwija i niedługo przestanie istnieć, natomiast można dzwonić i z WhatsAppa, i ze Skype'a na nasz numer widoczny na ekranie, więc nie powinno być to problem. I kolejnym pytaniem, które widzę na czacie, jest pytanie, grecki, właściwie stwierdzenie, pytanie, grecki przedrostek a oznacza nie, czyli po polsku powinno być nie teista, może lepsze byłoby antyteista, no więc przyjęło się, że ateista oznacza właśnie nie teistę, tak jest to poprawnie rozumiane, a równa się nie. Antyteista jest nazwą postawy odwrotnej do teizmu, czyli twierdzenia, że Bóg nie istnieje. Podobnie jak teizm, czyli twierdzenie, że Bóg istnieje, twierdzenie, że Bóg nie istnieje, albo że żaden Bóg nie istnieje, bo o to tutaj chodzi, jest twierdzeniem logicznie pozytywnym i również wymaga, i również bierze na siebie brzemię dowodowe, więc trzeba to udowodnić, poprawnie uargumentować. My tego nie robimy, ponieważ nie jesteśmy antyteistami ogólnie. Co najwyżej możemy powiedzieć, że jesteśmy w cudzysłowie antyteistami wobec na przykład Boga biblijnego, o czym ja przed chwilą mówiłem. Natomiast jesteśmy po prostu ateistami. Ateista nie posiada przekonania w istnienie Boga. W naszym wypadku wynika to ze sceptycyzmu, czyli twierdzenie, które nie spełniło brzemienia dowodowego, czyli nie posiada dostatecznych przesłanek, by uznać je za prawdę, nie przyjmujemy go za prawdę i dlatego jesteśmy ateistami w stosunku do twierdzenia o istnieniu Boga, jakiegokolwiek że o jakichś twierdzeniach nie wiemy lub nie znamy jakichś argumentów, dlatego jesteśmy tutaj, żebyście nam o nich powiedzieli. Więc zapraszamy do dzwonienia, wykręcania numeru, podzielenia się z nami takimi argumentami czy twierdzeniami o istnieniu bogów. Jeżeli będą się one trzymały kupy logicznie, to chętnie uwierzymy w tego Boga i być może stajemy się stacją teizm. Mówię poważnie, bo naszym celem nie jest ateizm, naszym celem jest utrzymywanie wierzeń możliwie najbardziej zbieżnych z rzeczywistością. Jeżeli dacie nam takie powody, by sądzić, że wasze wierzenie w Boga takie właśnie jest, to je przyjmiemy. Więc zapraszamy.
Jarok pyta, czy ateista wierzy w istnienie szatana? No myślę, że ateizm, to pytanie, czy szatan jest według ciebie Bogiem? No bo ateizm jest, tak jak mówiliśmy, postawą, że odrzucamy twierdzenie o istnieniu bogów. A no, według nas to czy ateista wierzy w istnienie szatana, to już jest, myślę, indywidualna sprawa każdego ateisty, bo istotą ateizmu nie jest zajmowanie stanowiska w sprawie istnienia szatana. No chyba, że ktoś uważa szatana za Boga.
No według mitologii chrześcijańskiej szatan jest właściwie Bogiem, bo żeby sprzeciwić się takiemu wszechmocnemu Bogowi i masakrować mu plany wszechdobra, no to trzeba mieć jakąś moc, prawda? Niemniej to jak odpowiemy na to pytanie, to bardzo zależy, jak pytający zdefiniuje słowo szatan. Bo w takim powszechnym rozumieniu, no to jest to postać z mitologii tej samej co Jahwe, więc jednocześnie no, trudno byłoby wierzyć w jedno, a nie wierzyć w drugie. Szatan jest bardzo mocno powiązany z Jahwe, czy Allahem, czyli dokładnie tym samym Bogiem, więc trudno byłoby mówić o szatanie bez Jahwe.
Jarok pyta, zadaje kolejne pytanie. Czy wiara w Boga może polegać wyłącznie na racjonalności?
Wiara ogólnie nie może polegać na racjonalności, bo wiara jest wierzeniem bez dowodów lub wbrew dowodom, zależnie od tego, którego typu wiara to jest. Więc nieracjonalne jest wierzenie bez dowodów, a tym bardziej nieracjonalne jest wierzenie wbrew dowodom. Więc samo w sobie słowo wiara wyklucza racjonalność i ważne jest, żeby nie mylić słowa wiara ze słowem wierzenie, bo wiara to jest tylko jeden z rodzajów wierzeń. Każde przekonanie jest rodzajem wierzenia, ale nie każda wiara jest wierzeniem. Inaczej, każda wiara jest wierzeniem, natomiast nie każde wierzenie jest wiarą. Wyższe rodzaje wierzeń, wyższe w sensie bardziej uzasadnione, to są wierzenia na przykład z naszego doświadczenia codziennego, jak na przykład to, że jak pójdziemy na przystanek tramwajowy, to o danej godzinie przyjedzie nam tramwaj. Jeszcze wyższym rodzajem wierzenia jest wiedza naukowa, czyli wierzenie potwierdzone badaniami naukowymi czy teoriami naukowymi eksperymentalnie. A najwyższym rodzajem wierzenia są aksjomaty, jak na przykład aksjomaty logiczne.
Aleksandra Ola pyta, co przekonałoby was do wiary w Boga? No po prostu dobry argument. Dobry argument, tylko tyle i aż tyle. Także jeżeli ktoś taki argument zna, to zapraszamy do telefonów, tak jak cały czas mówimy.
Dokładnie tak. A ten argument musi spełnić dwa warunki. Niestety język polski jest tutaj trochę kulawy, więc trudno będzie przełożyć te słowa na język polski, ale po angielsku argument musi być po pierwsze sound, a po drugie valid. Valid to znaczy logicznie poprawny, czyli nie być zbudowanym na błędach logicznych, nie zawierać żadnych błędów i z przesłanek musi bezpośrednio wynikać wniosek. Nie może być na przykład błędu logicznego non sequitur, czyli nie wynika, ani żadnych innych błędów logicznych, jak na przykład te, które dzisiaj słyszeliśmy. A po drugie, ten argument musi być sound, czyli musi być umocowany w prawdziwie istniejących przesłankach. Czyli można stworzyć argument, który jest valid, czyli jest logicznie poprawny, ale nadal nie mówi nam on nic na temat rzeczywistości, jeżeli jego dane wyjściowe nie przystają do rzeczywistości lub jeżeli nie mamy dostatecznego powodu, by sądzić, że te dane wyjściowe przystają do rzeczywistości.
Czy myślicie, że powinien być zakaz wpajania wiary w Boga Bogów dzieciom? Myślę, że przede wszystkim powinien być szanowany zapis polskiej konstytucji, który mówi o tym, że każdy ma prawo do wolności wyznania. Każdy bez wyjątku, czyli również dzieci. Więc jeżeli rodzice chcą mówić o dzieciom, o swoich wierzeniach, chcą im pokazać, że w coś wierzą, okej, ale jeżeli dziecko powie, że mnie się to nie podoba, to zdecydowanie powinno to zostać uszanowane. I tutaj, no ale to z kolei wchodzi w konflikt z polityką wielu religii, która polega na tym, że na takiej działalności misyjnej, że idź i głoś dobrą nowinę i tak dalej. Także tutaj...
Do tego pytania można podejść z dwóch stron. Pierwszy to jest, czy... powinien być zakaz spajania wiary w bogów dzieciom przez państwo. Jak najbardziej. Państwo z natury rzeczy winno być świeckie. Tak mówi polska konstytucja, że Polska jest krajem świeckim. I konstytucyjnie wpajanie tego na przykład w szkole jest łamaniem konstytucji. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, ja osobiście uważam, że oczywiście mogą informować dzieci na temat różnych kwestii. Natomiast wpajanie rozumiem jako jakieś w pewnym stopniu siłowe wdrażanie umysłu w pewien tok myślenia i rozumienia. Tutaj jest pewna szara strefa pomiędzy prawem rodziców do decydowania o swoim dziecku, a prawami tego dziecka do pewnej niezależności. Niewątpliwie wpajanie dziecku takich rzeczy, dziecku, które jest tam, nie wiem, poniżej 8 roku życia na przykład, jest trochę bez sensu, bo ono i tak nie do końca rozumie, o co chodzi. Natomiast wewnątrz religii, na przykład katolickiej, chrześcijańskiej, mamy różne mechanizmy, które promują właśnie to, jak na przykład twierdzenie, że dziecko nieochrzczone pójdzie do piekła. albo w najlepszym wypadku od nie tak dawna, do czyśćca. Dlatego jest tutaj presja na rodziców i ogólnie na społeczności katolickie, żeby dziecko nie tylko było chrzczone, ale też praktykowało religię, nawet przed tak zwanym wiekiem dojrzałości, świadomości, które zazwyczaj ocenia się w okolicach 15-18 roku życia. I na przykład można mówić o czymś takim w Stanach Zjednoczonych, kiedy jest tak zwany, gdzie są tak zwani chrześcijanie ponownie narodzeni. Czyli są to ludzie, którzy jako dzieci mogły być ochrzczone, ale tam religia zdaje sobie sprawę, że właściwie takie ochrzczenie to nie jest wiele warte, takie przyjęcie chrześcijaństwa, ponieważ no, noworodek nie zdaje sobie sprawy z niczego, a dziecko specjalnie też nie. Dlatego dopiero w wieku tam kilkunastu lat można w jakimś sensie mówić o w miarę świadomym przyjęciu chrześcijaństwa. Jest to tak zwany born again Christian.
Dobrze. Po drodze jeszcze mam jeszcze jednego ducha. Czy można nowy wóz strażacki do lokalnej remizy połączyć z atakiem na chrześcijaństwo? Zobaczmy. Jak pisze portal rybnik.com.pl, pożarnicza feta i ambonowa reprymenda. Ksiądz porównał sytuację do wyrzucania krzyży z urzędów. W połowie marca mieszkańcy Książenic, gmina Czerwionka Leszczyny, uroczyście przywitali nowy wóz strażacki miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Wydarzeniu towarzyszyły czerwony racer i radosna atmosfera. Jednak nie wszyscy podzielali entuzjazm. Ksiądz Roman Laksa, proboszcz tamtejszej parafii, skrytykował strażaków za brak zaproszenia na poświęcenie pojazdu. Jego słowa wygłoszone z ambony na zakończenie mszy odbiły się szerokim echem w lokalnej społeczności, bo nawiązał też do polityki. Jak powiedział ksiądz? Jednak muszę to powiedzieć, nie mogę tego przemilczeć. Wczoraj odbyła się huczna impreza z fajerwerkami. Nowy wóz strażacki, już wszystko po nowemu. Nie chcieli ani mszy świętej, ani poświęcenia tego wozu, tylko impreza świecka, mówił ksiądz Zambony. Latem rodzice wraz z dziećmi swoimi, strażaków, przyszli na staw łowić ryby. 3 godziny tam siedzieli, ale na mszy szkolną ani razu nie przyprowadzili swoich dzieci. Pomijając już mszę niedzielną, na której też nie widzę tych dzieci. A po pierwszej komunii świętej również te same dzieci nawet na pierwszy piątek nie chodziły. To też jest wyraz tego, że nie chcą, aby Chrystus swoją miłością ogarnął te dzieci. No cóż, ja byłem przekonany, że mamy w Polsce rozdział Kościoła od państwa. Że jeżeli straż pożarna chce sobie zorganizować imprezę z okazji wyposażenia remizy w nowy wóz, no to mają strażacy prawo to zrobić w jakikolwiek zgodny z prawem sposób. No i była impreza, był festyn, ludzie dobrze się bawili, no ale złe było to, że nie został zaproszony ksiądz. I to już jest przestępstwo, to już jest atak na kościół, to już jest niemalże no, zakaz wyznawania wiary. Także no, Kościół, widać, przyzwyczajony jest wciąż bardzo do tego, że tego rozdziału Kościoła od państwa no de facto nie ma i że wszystko musi się odbywać z biskupem, z księdzem. A to, że ludzie mogą dopuścić do siebie możliwość, że jednak tak może nie być, no to już jednak coś, co powinno budzić duży niepokój i powinno budzić protest. Według księdza proboszcza.
Szczególnie takie przekonanie panuje poza większymi miastami, gdzie statystycznie poziom religijności jest wyższy i jest też wyższy poziom takiego tradycyjnego katolicyzmu, który też w pewnym stopniu nie do końca zgadza się ze współczesnymi naukami Watykanu, jak na przykład ewolucja. Dlatego też między innymi Watykan mimo rozbicurmanienia się Radia Maryja w latach 90. 2000, Watykan nie interweniował, ponieważ bał się, że mimo, że Radio Maryja jest dość mocno antyewolucyjne, a już 50 lat wcześniej Watykan przyjął ewolucję człowieka z gatunków niższych w cudzysłowie, Watykan bał się, że wchodząc w to mocniej, utraci ten taki tradycyjne grupy katolików wiejskich, które mimo, że są tak zwanymi katolikami, to całkowicie odrzucają nauki Kościoła współczesnego odnośnie strony naukowej. Uważają, że świat powstał 6000 lat temu mniej więcej, że pochodzimy dosłownie bezpośrednio od Adama i Ewy i tak dalej, i tak dalej. No i I też co ciekawe, uważają, że każdy mężczyzna ma jedno żebro mniej. Co prawda to, że można to sobie sprawdzić, to w żaden sposób temu nie szkodzi. Przemknął mi też tutaj komentarz od naszej znajomej już Blondi, że ona wie, że Bóg istnieje i właśnie te słowa wykrzyczała na całe gardło w sądzie na korytarzu. No to jest wspaniałe, natomiast zadaj sobie pytanie, czy jeżeli na sąsiednim korytarzu jakaś brunetka wykrzyczy, że tatuś Muminka istnieje i wie to na pewno, to jakim narzędziem dysponujesz, żeby określić, które z waszych twierdzeń jest bardziej uzasadnione w sposób obiektywny? Masz takie, czy masz tylko własne przekonanie, nie poparte zewnętrznymi rzeczami? Bo przekonać się na temat czegokolwiek można bez problemu. Dlatego też mamy 50 tysięcy rodzajów chrześcijaństwa, samego chrześcijaństwa.
Czas łaski mija, macie mniej czasu niż myślicie, że go macie. Okej, okay, jeżeli tak wierzysz, w porządku, jak najbardziej, masz do tego pełne prawo, my tutaj nie wnikamy, ale co byś powiedziała, gdyby powiedział ci to przedstawiciel innej religii, że twój czas mija i nawróć się, bo zaraz będzie za późno. Jak byś mu odpowiedziała?
No nie może nas w tym momencie odpowiedzieć Blondie, może napisze komentarz, ja natomiast też zadam jej takie pytanie, a co jeśli świat, w którym istniejesz, został owszem stworzony przez Boga, ale Boga, któremu zależy na prawdzie, racjonalności i na tym, żeby ludzie, którym dał on Bóg, dał on dar myślenia racjonalnego, korzystali z tego myślenia jako głównej cechy odróżniających nas od innych zwierząt. I teraz dopuścił on też powstanie na ziemi różnych religii, które mają przetestować, które osoby porzucą ten dar rozumu i oddają się tym religiom, zostaną przez nie przekonane, pomijając jakąkolwiek racjonalność czy higienę logiczną umysłu i dochodzenia do wniosków. I te osoby po śmierci będą ukarane przez niego, a nagrodzone będą to, które starały się dotrzeć do prawdy w sposób rzetelny. Jak wtedy na sądzie ostatecznym będziesz wyglądała, Blondie? Jak myślisz, gdzie trafisz? Bo czas ucieka. Czas łaski ucieka.
Nie wiem, czekaj, Blondie odpowiada. Moje stwierdzenie i słowa potwierdziła adwokatka, która nie wierzyła w to, co widziała. To, co napisałam, jest prawdą, a czy ktoś zrobi z tego użytek dla siebie, czy nie, to inna kwestia.
Myślę, że nie ma sensu dalej dyskutować z Blondie, bo to już niczego nie wnosi. Czy mamy jeszcze jakieś kwestie z czatu?
Z czatu. Co tutaj zainteresowała mnie wypowiedź. Nie wiem, czy to jest do nas, ale Aniela Agnes pisze. Nie macie siły przebicia, ale działajcie, może jakoś bardziej spektakularnie. Chodźcie po szkołach jak świadkowie Jehowy.
Zgłoście do nas na rekrutacja@stacjateizm.pl i być może zostaniesz szefową działu chodzenia po szkołach jak świadkowie Jehowy. Zapraszam.
No dobra, to akurat może nie, ale całkowicie poważnie, bardzo cię zapraszamy do napisania na mail rekrutacyjny. Jeżeli masz jakiekolwiek pomysły, jak można naszą działalność udoskonalić, to bardzo chętnie posłuchamy. A jeszcze bardziej będziemy uradowani, jeżeli będziesz chciała osobiście dołączyć.
Powtórzymy jeszcze raz, że po pierwsze dzwońcie do nas, bo pisanie na czacie po pierwsze możecie się nie przebić, po drugie możecie na naszą odpowiedź, na wasze pytanie z czatu możecie mieć jakieś doprecyzowanie, którego nie udzielicie, kiedy je tylko piszecie, więc dzwoniąc do nas i rozmawiając głosowo, macie dużo większe szanse na uzyskanie odpowiedzi, o którą wam chodzi. Po drugie, nie gryziemy zazwyczaj, co widać na streamach i ludzie, którzy już do nas kiedyś dzwonili, przeżyli to i dzwonią po raz kolejny, więc nie ma się o co martwić. Po trzecie, dostarczać w ten sposób fajnego kontentu. Po czwarte, jeżeli jesteś wierzącym, to zamiast pisać na czacie, zadzwoń do nas i nam o tym opowiedz, A przede wszystkim opowiedz nam, dlaczego jesteś wierzącym i dlaczego uważasz to za prawdę, bo to jest to przede wszystkim, po co tutaj jesteśmy. Bo jeżeli jest istnienie Boga prawdą, to chcielibyśmy się o tym dowiedzieć i chcielibyśmy też w Niego uwierzyć. Tylko żeby to zrobić, musimy poznać ten dobry powód, który Ciebie przekonał. Okej?
No. Tak, a ludzie, też chciałbym dodać, że ludzie, którzy do nas dzwonią, to nie tylko żyją, a czasami nawet dzwonią po kilka razy, a czasami nawet potem zostają członkami stacji. Także być może rozpoczniecie nową przygodę w ten sposób.
Tak jest. A odnośnie ogłoszeń, to chciałem powtórzyć jeszcze raz, że za 2 tygodnie odcinek jest w sobotę o 19, nie w niedzielę. I będzie to relacja z Dni Ateizmu, plus oczywiście telefony od naszych widzów. Jeszcze jedna kwestia. Jeżeli jesteś wierzącym, natomiast uważasz, że nie masz zdolności argumentacyjnej, na pewno spore szanse, że w twoim życiu dookoła ciebie jest ktoś, kogo uważasz za osobę, która takie zdolności ma lub posiada. Może jest to osoba duchowna, może jest to jakiś lokalny apologeta, może jest to, nie wiem, brat zakonny, ktokolwiek. Jakaś osoba z tak zwanej inteligencji katolickiej. Pogadaj z nią, umówimy się na rozmowę, czy po prostu niech zadzwoni w trakcie odcinku na nasz numer. I myślę, że będzie to ciekawe. Tamta osoba będzie mogła dotrzeć ze swoim głosem i argumentem do szerokiej grupy odbiorców. A być może jednocześnie, jeżeli będzie to faktycznie dobry argument, to udaje się zamienić stację ateizm w stację teizm. Także zastanów się, czy nie warto i czy nie warto wypełnić wezwania świętego Pawła do dawania świadectwa nadziei, która w tobie jest, jako chrześcijanie. Bo poniekąd jest twoim obowiązkiem głoszenie dobrej nowiny i uzasadnianie jej. A my właśnie po to tu jesteśmy, żeby to słyszeć.
Ja od siebie dodam, że jeżeli nie czujecie się komfortowo z tym, że porozmawiać z nami na wizji poprzez telefon podczas odcinka, to i opcją jest też po prostu wysłanie maila na kontakt@stacjamyslnikateizm.pl i albo opisanie nam swojej historii tekstowo, albo porozmawianie z nami offline, co za waszą zgodą, jeżeli będziecie sobie tego życzyć, później będziemy mogli wyemitować jako osobny odcinek. Także opcji kontaktu z nami jest dużo. My na wasze historie zawsze jesteśmy otwarci, bo tak jak mówiliśmy, na tym opiera się nasz program. Także jeżeli czymkolwiek chcielibyście się podzielić, ten adres mailowy my zawsze odpowiemy i bardzo chętnie was wysłuchamy.
I na tym chyba będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Więc dziękujemy za dołączenie do nas. Zapraszamy w sobotę za 2 tygodnie. Zapraszamy również na rekrutację @stacjaateizm.pl, szczególnie osób z doświadczeniem graficznym lub osób, które chcą zdobyć doświadczenie chociażby jako screener. Pamiętajcie też, że zgłaszając i pracując w stacji Ateizm uzyskujecie możliwość uzyskania od nas dokumentów potwierdzających odbycie takiej pracy czy doświadczenia, które może się przydać w poszukiwaniu pracy na podobnym stanowisku w przyszłości. Zapraszamy również do naszych podcastów na Spotify i wkrótce na pozostałych platformach.
A jeżeli ktoś będzie chciał podzielić się z nami groszem, to działa nasz Patronite. Jutro będzie zaktualizowana strona, w jaki sposób można nas wesprzeć zwykłym przelewem i jeszcze otrzymać od nas za to podziękowanie. Także zapraszamy.
Zapraszamy.
I bardzo wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Było super. Dziękujemy ekipie, która nas tutaj wspierała zza kadru i umożliwiła realizację. I dziękujemy oczywiście wam, że byliście, że pisaliście, że dzwoniliście. Bo dzięki wam to wszystko jest możliwe.
Do zobaczenia.
Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia.